Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Czy po kolejnych kompromitujących wyrokach sądu wymiar sprawiedliwości w końcu doczeka się niezbędnej reformy? Czy sędziowie mają prawo włączać się do przemysłu pogardy i mowy nienawiści? I wreszcie, czy można zgodzić się na wyzywanie kogokolwiek od debila? Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kluczowy temat, którego gościem jest dzisiaj adwokat, publicysta, mecenas Mikołaj Drozdowicz. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
W krótkim wstępie zarysowałem, o czym chciałbym z panem mecenasem dzisiaj porozmawiać, ale nim przejdziemy do rozmowy, krótkie wyjaśnienie. Nie, też dla naszych słuchaczy, jeśli pan pozwoli. Otóż, proszę państwa, pan sędzia Tomasz Grochowicz uniewinnił pisarza, który napisał o prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, że jest debilem. Sędzia uznał, że mamy do czynienia ze znikomą szkodliwością społeczną czynu. Panie mecenasie, czy to oznacza, że mamy do czynienia z jakimś, powiedzmy, precedensem? No i od teraz możemy zwracać się również do wspomnianego pana w todze, z pana sędziego, per panie debilu, lub do każdego w ogóle człowieka, z którym się może nie zgadzać. Debilu?
Panie redaktorze, ja odpowiem panu na to pytanie w ten sposób. Kiedy usłyszałem o tym orzeczeniu, ogarnęło mnie takie dojmujące uczucie przygnębienia i zażenowania jednocześnie. Kiedyś mówiło się oblezno bliż. Szlachectwo obowiązuje oczywiście w dawnych czasach. Sprawa bardziej dotyczyła ludzi przynależnych do stanu szlacheckiego, z czym wiązano nakaz obowiązku postępowania w sposób przyzwoity i honorowy. Był ten etos szlachecki, etos honorowy, etos rycerski. Dzisiaj raczej mówimy w tym kontekście o takim szlachectwie ducha. I to szlachectwo ducha wiąże się z pewnymi funkcjami, pewnymi zawodami, z pewnymi rolami społecznymi. Niewątpliwie rola sędziowska.
Można by tego oczekiwać.
Tak, niewątpliwie rola sędziowska powinna wskazywać na jakieś szlachectwo ducha. I moje uczucie zażenowania, mówię, dojmującego zażenowania po tym, jak się o tym orzeczeniu dowiedziałem, wynika z faktu, że ja to orzeczenie traktuję nie jako wyraz żadnej szlachetności pana sędziego, jego wielkoduszności, tylko wręcz jako taki przejaw jego złośliwości, małostkowości, małostkowości, złośliwości.
Chociaż pan sędzia... warto, panie mecenasie, może przypomnieć w tym miejscu, co przewiduje kodeks karny właśnie za znieważanie głowy państwa, no bo to jest ewidentnie,
tak, panie
jak się
redaktorze,
wydaje,
no,
po takim
jest,
powszechnym poczuciu znieważenie, prawda?
Mamy artykuł 135 kodeksu karnego. Głowa państwa, prezydent Rzeczpospolitej podlega szczególnej ochronie. To jest taki wyjątek. No oczywiście obrażać, znieważać nie wolno nikogo, ale w przypadku prezydenta ustawodawca wprowadził taki właśnie szczególny przepis, wynikający przede wszystkim z faktu, że głowa państwa zasługuje na tą ochronę przede wszystkim z tego powodu, że to jest urzędnik, to jest polityk, to jest funkcja, którą, żeby objąć, trzeba mieć największe spośród wszystkich polskich polityków poparcie demokratyczne. Po prostu konstrukcja wyborów prezydenckich...
Tak, bez względu na to, kto to jest.
Tak, bez względu na to, kto to jest, dokładnie. Jeżeli ktoś obejmuje urząd prezydenta, to znaczy, że faktycznie głosowała na niego większość Polaków. Większość oczywiście biorąca udział w wyborach, ale na pana prezydenta Dudę w ostatnich wyborach głosowało ponad 10, bodajże pół miliona Polaków. I w tym sensie głowa państwa rzeczywiście zasługuje na pewne wyłączenie jej z takiej bieżącej debaty politycznej. Oczywiście prezydent podlega krytyce i nikt nie odbiera prawa do krytyki prezydenta. Natomiast tutaj oczywiste. Nie chodzi o sam fakt krytyki, tylko tu chodzi o jej formę.
Pytanie, czy ten wyrok też uniewinniający, pozwalający na zwracanie się do innej osoby, tudzież do głowy państwa, debilu, nie jest też policzkiem dla wszystkich wyborców pana prezydenta,
ja właśnie...
i wszystkich tych, którzy nie głosowali, ale którzy mają szacunek do majestatu prawa, do państwowości pewnej, którą reprezentuje ten organ, ten
właśnie,
urząd.
To jest niestety taki przejaw psucia państwa, to orzeczenie, dlatego że mamy do czynienia jednak z pewną wspólnotą. Ta wspólnota polityczna, jaką jest państwo, ona owszem obejmuje różnice poglądów, różnice ocen, także jeżeli chodzi o działanie władzy publicznej, w tym także oczywiście urzędu prezydenta, ale ona nie obejmuje w moim przekonaniu właśnie tak drastycznych form wypowiedzi, zwłaszcza, jeszcze raz powtarzam, w stosunku do osoby, która ustrojowo reprezentuje majestat Rzeczpospolitej. I ta funkcja prezydenta w moim przekonaniu powinna skłaniać jednak do do tego, żeby niezależnie od oceny osoby, która pełni ten urząd, bo to jest, tak jak mówię, sprawa indywidualna jednak, żeby powściągnąć emocje w pewnych przypadkach, bo to godzi de facto w dobro wspólne.
Już mamy zresztą pewne efekty takiego orzeczenia, bo pewien poseł z Poznania, którego ze wstydu nazwiska tutaj nie będę wymieniał, jeśli pan mecenas pozwoli, napisał tak, komentując ten wyrok. Wyrok potwierdza to, o czym wiedzieliśmy od dawna, czyli jakby podpisuje się pod tym wyrażeniem. Żulczyk miał rację, niech żyje wolność słowa, niech żyją wolne sądy, ale są też po stronie Platformy Obywatelskiej rozsądni politycy. Bogusław Sonik napisał do pana posła, puknij się w głowę, jak to się mówiło na podwórku. Ale jest jeszcze inny aspekt tego orzeczenia. Otóż takie pytanie to jest, czy nie jest to jakiś rodzaj stygmatyzacji, takiej dehumanizacji osób o lekkiej niepełnosprawności intelektualnej, które jeszcze niedawno określane właśnie było jako jednostka chorobowa, zwana debilizmem. Czy takie osoby nie będą czuły się dotknięte, ich rodziny?
Panie redaktorze, ja powiem szczerze, że nie dokonywałbym egzegezy już tej wypowiedzi, dlatego że ona jest tak żenująca i postawa sądu też żenująca.
To zapytam o coś innego, panie mecenasie, wobec tego. Jakiś czas temu inny sąd skazał pewnego mężczyznę za wyzywanie innego ważnego polityka od Matoła i został za to ukarany karą 1000 złotych. Dodam, że tym ważnym politykiem, którego nie można było jednak oczerniać, był Donald Tusk, ówczesny premier. Skąd taka różnica wobec tego w tak podobnych sprawach w ocenie ich?
No, panie redaktorze, to nie od dzisiaj wiadomo, że jeżeli ktoś spali kukłę Żyda, to pójdzie na 2 lata do więzienia. Jeżeli ktoś podrze Pismo Święte, to będzie bohaterem. Także mam wrażenie w ocenie niektórych sędziów. No, mamy do czynienia w Polsce z ewidentnym zróżnicowaniem traktowania ludzi z uwagi na ich poglądy i to nie od dzisiaj wiadomo, że tak jest. Ja nad tym bardzo ubolewam, bo ja nie jestem politykiem, wypowiadam się z perspektywy oczywiście politycznej, ale jako analityk, bardziej jako komentator, jako ktoś, komu zależy na państwie. Jeżeli przychodzę do pana redaktora do studia, to oczywiście za szacunkiem dla pana redaktora i dla słuchaczy, ja mam na uwadze pewien koncept, który wydaje mi się w Polsce powinien być głoszony dzisiaj ze szczególną siłą. Ten koncept to jest takie myślenie propaństwowe. Po prostu pewne rzeczy nie robimy, pewne rzeczy nie traktujemy w taki sposób, jak nam być może nawet jakieś emocje polityczne podpowiadają, dlatego że cierpi na tym wspólnota.
No tak, bo przecież sędziowie mają oczywiście prawo do poglądów, mają prawo do ich wyrażania, tylko pytanie, czy na sali sądowej.
No właśnie, oczywiście, że na sali sądowej sędziowie nie powinni wyrażać poglądów. Ja uważam, że dobre orzeczenie to jest takie, które albo wszyscy krytykują, albo nikt o nim nie mówi. To znaczy, jeżeli jakieś orzeczenie zapada, które staje się przedmiotem z jednej strony krytyki której ze stron sporu politycznego, ale jednocześnie pochwał drugiej strony, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie mówię, że w każdym przypadku, ale wydaje mi się, że to jest taka lampka alarmowa, która się powinna zapalić. Rzeczywiście w tym przypadku mamy do czynienia delikatnie mówiąc, naruszeniem bezstronności.
Mówiliśmy o przypadkach, przykładach, podawałem przykłady ogólnopolskie, to teraz, jeśli pan pozwoli, przykład tutaj z naszego podwórka, przypomnę taką inną gwiazdę wymiaru sprawiedliwości z Poznania, pana sędziego Jęgsę. Otóż pan sędzia uniewinnił, proszę państwa, w procesie odwoławczym lewicowego chuligana, który brał udział w demonstracji, w czasie której rzucano kamieniami w policjantów, zresztą został skazany przez pierwszą instancję. No i to jest ten sam sędzia, który to warto też może przypomnieć, który wcześniej uniewinnił obecną poseł Platformy Obywatelskiej za przeklinanie w miejscu publicznej. I teraz trzeba zadać to pytanie. Kiedy do pana zdania, panie mecenasie, do polskich sądów wróci sprawiedliwość? Czy praca takich sędziów właśnie i tych przypadków, o których mówiliśmy, to nie jest szkodzenie właśnie całemu wymiarowi sprawiedliwości, ale też, co gorsze wydaje mi się również, w jakiś sposób uderza w powagę sądów i wszystkich uczciwych, po prostu porządnych sędziów.
Ja się zgadzam, panie redaktorze, że zachowania jednostek, zwłaszcza jeżeli nie spotykają się z jakąś reakcją środowiska, one mogą rzutować na wizerunek całego środowiska. Ja mam do czynienia z sądami, można powiedzieć, na co dzień i generalnie już kiedyś taką tezę wygłosiłem, że w Polsce mamy do czynienia z generalnie dobrymi sędziami, natomiast fatalnymi sądami. I to jest konsekwencją też między innymi tego, że środowisko sędziowskie czasami nie potrafi się odciąć od pewnych zachowań, które z oczywistych względów, często czysto profesjonalnych, po prostu się nie broni. Żeby była sprawa jasna, bo mówimy tutaj o historii człowieka, który w pierwszej instancji został skazany, no, za to, co pan redaktor tutaj przedstawił, czyli za rzucanie kamieniami w policjantów podczas jakiejś demonstracji. Pan sędzia Jęksa tego człowieka uniewinnił, jak rozumiem, z relacji prasowych z braku dowodów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo ja oczywiście nie kwestionuję samego orzeczenia czy samej sentencji. Gdyby na przykład pan sędzia stwierdził, że powiedzmy było ciemno, była mgła, policjanci, którzy zeznają w tej sprawie, którzy relacjonują ten swój przebieg służby, są krótkowidzami albo któryś tam z nich cierpi na jaskrę. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że no nie w każdej sytuacji, nie w każdym stanie faktycznym notatka policyjna czy zeznanie policjanta jest wystarczającym dowodem do tego, żeby kogoś skazać. Problem polega na tym, że do opinii publicznej za pośrednictwem mediów dostały się takie informacje, które dla mnie są bulwersujące.
Że można rzucać
nawet nie o to chodzi, panie redaktorze. To nawet nie sprowadza się do tego. Sprowadza się
do głowy.
W moim przekonaniu skandal sprowadza się do tego, że pan sędzia w uzasadnieniu i ustnym, i pisemnym, mówię, powołuje się tutaj na relację Gazety Wyborczej, pozwolił sobie na usprawiedliwianie tej całej sytuacji de facto sytuacją polityczną. To znaczy...
To prawda, bo tam dużo argumentów było politycznych.
Tak, o to chodzi, że to nie było orzeczenie merytoryczne odnoszące się do istoty tego zdarzenia. Gdyby faktycznie któryś z tych policjantów był zaangażowany w jakąś działalność polityczną, czy gdzieś tam wykazywał jakieś cechy braku bezstronności, to ja rozumiem. Ale formułowanie ogólnych tez o tym, że mamy w Polsce kryzys praworządności, demokracji i w ogóle policja jest na usługach partii politycznej. Tak, dokładnie. To mniej więcej to w tym duchu to uzasadnienie podążało. Ja odbieram jako skandaliczny przykład upolitycznienia. Jest jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, na którą chciałem zwrócić uwagę. Każdy sędzia, zwłaszcza w sądzie karnym, ma przy swoim stanowisku, przy swoim stole sędziowskim taki magiczny guziczek, niczym angielska królowa. Tyle tylko, że w odróżnieniu od angielskiej królowej, kiedy pan sędzia naciśnie na ten guziczek, to wbiega na salę sądową nie kamerdyner, tylko policja sądowa. Ja się zastanawiam, jak w obecnej sytuacji pan sędzia Jęksa zamierza stosować między innymi ochronę własnej osoby i także ewentualnie składu orzekającego, w którym będzie zasiadał.
To jest kwestia zadośćuczynienia, które zostało też zasądzone dla tego człowieka.
Chodzi krótko mówiąc o to, że nie bardzo sobie wyobrażam, że skoro pan sędzia uważa, że policja jest upolityczniona, niewiarygodna, że dzisiaj w jakiejkolwiek sytuacji będzie korzystał z ich ochrony. Dla mnie ten wyrok jest skandaliczny z punktu widzenia myślenia o państwie. To jest kolejny przykład psucia państwa i w moim przekonaniu on jest wysoce obraźliwy dla policjantów.
To prawda. Rozmawiałem też z ekspertami właśnie od spraw bezpieczeństwa, z szkolącymi policjantów, dokładnie tak samo to oceniają. Tutaj jeszcze moglibyśmy długo dyskutować na przykładzie tych właśnie historii, o których mówiliśmy, o takim rodzaju mowy nienawiści i o tym wszystkim, co moglibyśmy nazwać przemysłem pogardy, no bo tak to chyba się wpisuje. Ale na koniec, jeśli pan pozwoli, mamy jeszcze 2 minutki, chciałem zapytać, czy sędziowie są bezkarni?
Mam nadzieję, że nie, ale wolałbym, żeby spojrzeć na to z tej strony, że nie ma powodu do tego, żeby sędziów w jakikolwiek sposób karać.
Ale gdyby to społeczeństwo miało prawo wybierać sędziów, to czy tacy sędziowie zostaliby nadal w pracy?
Wie pan, myślę, że mogliby zostać, ale na pewno podlegaliby jakiejś weryfikacji.
No właśnie, o to pytam.
Mogliby nie zostać wybrani na kolejną kadencję, gdyby ludzie stwierdzili, że postawa takiego sędziego jest nieodpowiednia.
No jest niepaństwowa.
Mamy jeszcze do czynienia z jedną kwestią, której chciałem dosłownie w dwóch słowach powiedzieć. Mianowicie trzeba zwrócić uwagę na to, że spośród trzech władz, które według polskiej konstytucji ze sobą muszą współpracować, władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, tylko władza sądownicza, przynajmniej w tej konstrukcji, która obowiązywała jeszcze kilka lat temu, nie ma praktycznie żadnego mandatu demokratycznego. Praworządność i demokracja występują obok siebie. Zgodnie z polską konstytucją Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa. Te dwie wartości, demokracja i praworządność, występują obok siebie. Mam wrażenie, że niektórzy czasem o tym zapominają.
No niech to będzie puenta tej rozmowy. Bardzo panie mecenasie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem programu był adwokat, publicysta, mecenas Mikołaj Drozdowicz. Bardzo Państwu też dziękuję. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszam jeszcze dziś na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejusz sprawdzimy, co dzieje się w gminie Murowana Goślina, której burmistrz został zatrzymany przez CBA. Wrócimy też do Polskiego Ładu i walki o niezależność energetyczną Polski. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.